Dla Formuły 1 to był niezwykle ważny weekend ze sprintem. Dla mnie osobiście chyba jeszcze ważniejszy i raczej miał formę maratonu. Kadr może pewne rzeczy tłumaczyć, ale więcej w obu kwestiach usłyszycie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 27 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Na początek odrobina prywaty i kilka słów wyjaśnienia. Ostatnie tygodnie w moim życiu to prawdziwy maraton i ogromne zmiany, których efekt częściowo widzicie. Za mną zupełnie inny kadr. Te kadry będą się na pewno zmieniać, stąd mniejsza aktywność, ale najwyższa pora wracać. Uprzedzając pytania, spokojnie, szafa nadal stoi przeszła, natomiast mały liftnik, małą zmianę, którą pewnie wkrótce zobaczycie. A teraz ten zdecydowanie ważniejszy temat niż moje prywatne życie. Za nami bardzo ważny weekend dla Liberty Media, bardzo ważny z punktu widzenia tych planów sportowo-biznesowych, planów napisanych już jakiś czas temu, planów, które zakładają, że sprinty będą odgrywały ważną rolę. To sprinty mają rozszerzyć ofertę dla telewizji, mają przyciągnąć również nowych kibiców do tego sportu i to właśnie się dzieje. Imola w tym kontekście była niezwykle ważna, bo była kolejnym sprawdzianem, nie kolejnym z cyklu, ale zupełnie nowym, czyli sprawdzianem, jak te sprinterskie zasady mają się do tych nowych konstrukcji, które miały poprawić wyprzedzanie, jak to wszystko się połączy, bo to dopiero miał być produkt finalny. Wybór, zdaniem Rossa Browna, chodzi o Imolę, był bardzo, ale to bardzo ryzykowny, ale to ryzyko finalnie się opłaciło, bo weekend przyniósł nam ciekawe wydarzenia, a co ważniejsze, przyniósł nam pełne trybuny. To właśnie dla kibiców ta Imola miała się wypełnić, to właśnie dla kibiców ta Imola miała przynieść duże emocje na torze i tych na pewno nie zabrakło. Nie dziwi więc, że już w trakcie tego tygodnia te najważniejsze osoby związane ze sportem usiadły do jednego stołu po to, żeby zatwierdzić przyszłoroczny kalendarz, przyszłoroczny harmonogram i właśnie Liberty Media zakładała, że tych sprintów będzie 6. O tym słyszeliśmy już od dłuższego czasu i co ciekawe, zespoły zgodnie powiedziały tak. Kto stanął naprzeciwko tego planu? Tu dość duże zaskoczenie, bo stanął nowy prezydent FIA, który powiedział, że na razie nie akceptuje tego i chce dalszych rozmów. To wszystko podparł taką sugestią, że sprinty to zdecydowanie większe obciążenie dla pracowników federacji, a co za tym idzie, pewnie powinny pójść wynagrodzenia w górę. Ten kawałek tortu dostępny dla Liberty Media zespołów się powiększy dzięki sprintom. FIA ma tego świadomość, nowy prezydent ma tego świadomość i chce również dla FIA, dla siebie nieco większego kawałka tego tortu. Telewizja Sky, Craig Slater powiedział dzisiaj, że przedstawiciele zespołów nazwali to po prostu chciwością. Ja bym tak daleko nie szedł. Skoro wszyscy zyskują, FIA też chce ten swój większy kawałek. Wydaje mi się, że sprawa jest przesądzona. Ten nóż do tego większego tortu jest już przyłożona trochę w prawo, trochę w lewo. Myślę, że to nie zrobi dużej różnicy dla Liberty Media, bo to jest bardzo ważny projekt. No i myślę, że ludzie w FIA wiedzą, jak dużo jest na szali. Dając taki sygnał, pokazują, że chcą grać twardo, chcą grać o duże pieniądze, ale to może być też początek jakiegoś rozłamu. Do tej pory Liberty Media FIA raczej ramię w ramię za czasów poprzedniej prezydentury. Tym razem może nam się to trochę rozjeżdżać, a może właśnie kiedy ten kawałek będzie odpowiednio duży, znowu FIA będzie tym podparciem czy wsparciem dla Liberty Media, bo tak to powinno wyglądać. Ten weekend był dla wielu zespołów taką dużą huśtawką, jeżeli chodzi o formę i to nie tylko kwestia harmonogramu, tego, że mniej czasu zespoły miały na przygotowanie się do tej prawdziwej rywalizacji, ale również kwestia pogody. Wyszła dość duża wrażliwość tych nowych konstrukcji na różnice, na zmiany temperatur. No i tutaj kluczem, podobnie jak w poprzednich latach, do tej zagadki, tej różnicy tempa są opony. Jak mówią przedstawiciele zespołów, jak powiedzieli o tym Michaelowi Schmidtowi, tylne opony spisują się dość dobrze. Ta nowa konstrukcja jest dość odporna, mniej wrażliwa niż zeszłoroczna, natomiast przednie opony nadal mają kaprysy, mają tendencję do tego, żeby wypadać z tego dość wąskiego okna pracy, a kiedy wypadają z tego okna, tempo samochodów spada diametralnie, rośnie również zużycie tych opon i najlepiej tę huśtawkę widać chyba w przypadku zespołu Alpine. Na jednym kółku obaj kierowcy potrafią jechać bardzo szybko, szczególnie Fernando Alonso, tutaj jest również sugestia, Alonso na pewno dobrze rozumie się z oponami po tylu latach doświadczeń, nie tylko w Formule 1, ale i na innych torach potrafi się zaadaptować, no ale tutaj nie jest w stanie nic zrobić. No i właśnie Alpine na jednym kółku szybkie, na dłuższym dystansie to tempo gdzieś ucieka, no i kierowcy nie potrafią sobie w żaden sposób z tym poradzić. Już przed sezonem, kiedy te nowe regulacje, kiedy te nowe samochody się pojawiły, była sugestia, że może brakować właśnie docisku w przedniej osi. Te przednie koła, przednie opony mogą cierpieć ze względu na uproszczenie konstrukcji przednich skrzydeł i to prawdopodobnie właśnie się dzieje. To właśnie ma wpływ, to też wpływa na balans samochodów, możliwości zbalansowania. Tutaj zespoły nadal mają sporo pracy. Właśnie dlatego Red Bull nie był w stanie utrzymać tempa za Ferrari w Melbourne. Właśnie dlatego Ferrari tak mocno im odjeżdżało. Tym razem Newey i spółka odrobili zadanie domowe. Zadbali nie tylko o tylne, ale również o te przednie opony. I tego efektem był dublet, pierwszy od kilku lat dla Red Bulla. No i ogromny zastrzyk punktów zebranych w trakcie jednego weekendu wyścigowego. To jest chyba drugi bądź trzeci wynik w historii, jeżeli chodzi o ilość punktów skumulowanych w trakcie pojedynczego weekendu wyścigowego. Nie tylko udało się Red Bullowi wyeliminować te problemy z niezawodnością, choć tutaj bym zaczekał jeszcze na ostateczny werdykt. Te problemy były poważne, potem je bagatelizowano. Zobaczymy, jak to będzie dalej w trakcie sezonu. Ale Red Bull był w stanie urwać te kilka kilogramów z wagi samochodu. Tutaj właśnie możliwość dodatkowego zbalansowania się pojawia i przywieźć dość istotną, choć mało zauważalną modyfikację związaną z tym elementem znajdującym się pod nosem bolidu, tym elementem, który kształtuje przepływ powietrza w tych tunelach, które znajdują się pod podłogą. Bardzo krytyczna, bardzo ważna sekcja. Red Bull skorzystał z doświadczeń Aston Martina, a później Ferrari, umieszczając tam taką dodatkową łopatkę, budując odpowiednią geometrię, jest się w stanie zmieścić w tych przepisach, choć nie jest to łatwe. Co jest w tym wszystkim ważne, to brak problemów z kołysaniem w przypadku Red Bulla. Dlatego właśnie Newey może rozwijać ten samochód, dlatego Newey może popychać te pakiety w kierunku produkcji. Niedługo pewnie będą się one pojawiały w tym właśnie stylu Adriana Newey'a, elastycznie. Weekend po weekendzie, jakieś małe zmiany i pójście w zupełnie nowym kierunku. Tego właśnie brakuje w innych zespołach. Tego brakuje w Ferrari, tego brakuje w Mercedesie. To jest moment, kiedy zespoły przywożą pierwsze duże pakiety poprawek. Red Bull łapie się w tym grafiku. Rywale w większości są poza tym czasem i to jest trochę niepokojące dla rywali, a sugestia, że Red Bull z czasem może być coraz lepszy. Red Bull im dalej w ten sezon, tym może budować przewagę, szczególnie dla Ferrari. Co do tych problemów z niezawodnością, o których wspominałem, to ciekawe zdanie powiedział Sergio Perez. I to jest takie nawiązanie do tego, o czym mówiłem przed sezonem, do tego mojego przewidywania, że ktoś tutaj z tej dwójki walczącej do końca o tytuł pewnie będzie cierpiał. Cierpi Mercedes, ale cierpiało, czy cierpi też Red Bull, ucierpiała ta niezawodność. Perez powiedział, że właśnie walcząc o ten tytuł musieliśmy z czegoś zrezygnować. Nieco mniej uwagi poświęciliśmy niezawodności tej konstrukcji i to właśnie wyszło. Formuła 1 to ciągły kompromis. To słowo chyba najlepiej obrazuje, czy definiuje rywalizację w Formule 1. Nie da się zrobić wszystkiego, trzeba podejmować dobre decyzje, szczególnie teraz, kiedy pojawiła się ta dodatkowa czapka biznesowa, finansowa, to dodatkowe ograniczenie, które wiąże mocno ręce, szczególnie tym dużym zespołom. Zwycięstwo włoskiego zespołu na włoskim torze to byłoby coś więcej niż tylko kolejna flaga zatknięta nad wejściem fabryki w Maranello i ta dodatkowa presja chyba trochę sparaliżowała kierowców. Oni popełnili serię błędów w trakcie tego weekendu, błędów bardzo kosztownych i nieco zawstydzających. Złe przygotowanie opon w Q3 kosztowało Leclerca to pierwsze pole startowe. Pośpiech Sainza w Q2, kiedy nie było już żadnej presji, kiedy miał awans, odebrało mu możliwość rywalizacji w tej ostatniej części kwalifikacji. Grening na miękkiej oponie to w przypadku Leclerca oraz brak dobrego czucia tutaj Sainz w sprincie. To też elementy, które nie pozwoliły na wykonanie jakiegoś postępu czy na skuteczną walkę. Jeżeli dołożymy do tego problemy na starcie, które wrzuciły Sainza w ten zupełnie niepotrzebny może pojedynek czy kontakt z Ricardo, tu Sainz był bez winy, o tym trochę więcej później. Oraz to ryzyko podjęte w końcówce w przypadku Leclerca, ryzyko, które zakończyło się tym niewymuszonym błędem popełnionym przez kierowcę, to wszystko powoduje, że gdzieś wraca ten stary obraz Ferrari, obraz, którym Ferrari ostatnio ewidentnie zerwało. Nie wygląda to dobrze. No i tutaj wracamy do tej sytuacji Sainza z Ricardo. Nie było tutaj żadnej winy kierowcy Ferrari. Trudno mówić o winie w przypadku Daniela Ricardo, choć Jerome Palmer w swojej analizie bardzo słusznie zauważył, że Ricardo rzeczywiście na mokrym torze mocno zaatakował tarkę, czego robić się nie powinno, czego unikali jego rywale właśnie tuż po starcie. Jeszcze jedna rzecz. Dokładne analizy startu pokazują, że na polach startowych Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza były takie duże łaty z farby, łaty naniesione na jakieś loga sponsorskie, które były tam wcześniej, to właśnie na tych łatach kierowcy złapali duży uślizg, choć było widać, że ten pociąg parzystych, nieparzystych pól ruszył nieco inaczej. Jedna strona toru była bardziej przyczepna, druga trochę mniej, ale to również te łaty również spadają trochę na kark zespołu i inżynierów, bo oni przed i piątkową, sobotnią i niedzielną rywalizacją robią przegląd pól startowych. Jeżeli tam była różnica przyczepności, mogli to zgłosić FIA, mogły zostać podjęte jakieś prace, żeby usunąć te bardziej gładkie fragmenty wylane farbą. Tego nie zrobiono, stąd no, te problemy, ale nawet przy takiej pełnej dyspozycji Ferrari trudno byłoby zatrzymać Red Bulla. Ferrari ewidentnie w ten weekend straciło ten impet, z którym rozpoczęło ten sezon. Tu znowu odwołam się do słów Michaela Schmidta. On mówi, że Ferrari do tej pory jechało na tej przewadze, którą przywiozło na starcie sezonu. Teraz powoli ta przewaga się kończy. Potrzebne są poprawki, ewidentnie, żeby utrzymać tą rywalizację z Red Bullem. Poprawki, których na razie nie ma. I to jest moment, w którym Ferrari przegapiło, czy Mattia Binotto przegapił tą szansę na to, żeby nie dać rywalom cienia szans na to, żeby ich złapać. Te poprawki nie pojawiły się na Imoli, ale są w przygotowaniu. Włoscy kibice patrzą z nadzieją na kolejne 2 weekendy wyścigowe, bo zarówno w Miami, jak i szczególnie w Barcelonie mają pojawić się pakiety poprawek. W Miami bardziej optymalizacja samochodu pod kątem tego toru, a w Barcelonie duży pakiet aerodynamiczny oraz ta nowa jednostka napędowa, która w konstrukcji ma być podobna, natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie, jeżeli chodzi o możliwości programowe, ma dać kierowcom zdecydowanie więcej mocy i to jest szansa dla Ferrari, żeby znowu złapać Red Bulla, żeby znowu być równo, ale tutaj miejsca na błąd po prostu nie ma i chyba wszyscy mają tego świadomość. Ferrari i Mercedes zdają się być lekko spięci tą sytuacją budżetową. Red Bull przez tą elastyczną politykę zarządzania planem rozwoju i produkcji, który był wdrożony już wiele lat temu i kontynuowany, ma chyba trochę lepiej. Ta elastyczność na pewno pomaga. Miejsca na błędy nie ma również w Mercedesie, którego Hamilton, co ciekawe, spisał na straty. O tej wypowiedzi Hamiltona, że my jesteśmy już poza walką o tytuł, mówiło się dość dużo w trakcie tego weekendu i po weekendzie, ale wydaje mi się, że to trochę za wcześnie. Czy aby nie za wcześnie? Na to pytanie nie potrafią natomiast odpowiedzieć inżynierowie samego Mercedesa. Z tym poziomem wiedzy u nich ma być już trochę lepiej. Mają wiedzieć, jakie są detale, jakie są przyczyny, jaka jest chronologia tego powstawania zjawiska nazywanego kołysaniem, natomiast nadal nie mają gotowej recepty i mówi się i pisze się o tym, że dopóki tej recepty nie będzie, wszelkie prace rozwojowe, wszelkie prace produkcyjne nowych komponentów po prostu będą zamrożone. Kluczowe dla Mercedesa znowu będą 2 najbliższe weekendy, podobnie jak dla Ferrari. Tutaj są te podobieństwa i tu kołysanie, tu i tu pewne wstrzymywanie się z tymi aktualizacjami. W Miami planowane są kolejne testy porównawcze. Na Imoli i wcześniej kierowcy jeździli z nieco różnymi pakietami, żeby szukać odpowiedzi na pytania. Były też te podłogi naszpikowane czujnikami. W Barcelonie nadarzy się okazja do tego, żeby porównać zestaw danych zebranych na torze, na którym już jeżdżono i porównać z tym nieco mniej ekstremalnym samochodem, właśnie z którym Mercedes rozpoczął tegoroczną rywalizację czy tegoroczne przygotowania. Tutaj również mogą kryć się jakieś odpowiedzi. Pojawia się gdzieś sugestia, że Mercedes może potrzebować kroku do tyłu, żeby zrobić 2 kroki do przodu, no ale jeżeli się to uda zrobić, jeżeli rzeczywiście ta sekunda gdzieś tam jest, no to Mercedes nagle może zrobić duży skok do przodu. W przypadku Mercedesa mówimy o trzech kluczowych kwestiach. Pierwsza to kołysanie ekstremalne. George Russell mówi, że fizycznie powoli zaczyna odczuwać jakieś bóle w klatce piersiowej. Druga to wysoki opór tej konstrukcji. To może być związane ze sobą. Mercedes musi podnieść samochód. Ta konstrukcja jest w nienaturalnej pozycji. Te opory naturalnie mogą po prostu rosnąć. I trzecie, to bardzo zastanawiające, słaba jednostka napędowa. Mówi się o tym, że Mercedes jest na poziomie Renault. Czy na poziomie Alpine, jeżeli chodzi o choć jednostki, produkuje Renault, z jednostką napędową, z wydajnością tej jednostki napędowej, co może nieco zastanawiać, choć Toto Wolff gdzieś to usuwa w cień, ale jest i czwarty element, który może mieć duży wpływ na to, jak będzie wyglądał Mercedes w kolejnych tygodniach i kolejnych miesiącach. To jest Lewis Hamilton, jego motywacja, a raczej brak motywacji do walki. Hamilton, na którym Nico Rosberg nie pozostawił po tym weekendzie wyścigowym suchej nitki. Były partner Hamiltona powiedział, że Lewis dołożył kilka cegiełek do tego bardzo słabego występu. No i jednocześnie wskazał, że Russell jest zdecydowanie lepszym kierowcą, który dysponuje tym samym samochodem. Russell rzeczywiście jest jedynym kierowcą w stawce, który cały czas utrzymuje się w tej pierwszej piątce. I tutaj znowu do akcji wkracza Helmut Marko, dolewa oliwy do ognia. Ta wypowiedź też zrobiła już duże kółko w branżowych serwisach i mówi, że może lepiej byłoby dla Hamiltona, gdyby skończył swoją karierę po poprzednim sezonie, w tych wszystkich kontrowersjach zamknął drzwi i powiedział: ja już się w to wszystko nie chcę bawić. To duży sprawdzian dla mistrza świata. Na takie medialne koło ratunkowe po wyścigu rzucił Toto Wolff, biorąc tak jakby całą odpowiedzialność za ten słaby wynik na siebie, mówiąc, tłumacząc do Lewisa Hamiltona, że w tym samochodzie nie był w stanie zrobić absolutnie nic. Natomiast zahartowany w Williamsie Russell radzi sobie naprawdę bardzo dobrze i paradoksalnie może te trudne momenty w Williamsie wyjdą Russellowi na dobre, bo on wie, że kiedy nie idzie, trzeba próbować, próbować i jeszcze raz próbować, bo nic z nieba samo nie spadnie. I jeżeli tą samą filozofię przeniesie do Mercedesa, to tak jak już mówiłem jakiś czas temu, może stać się liderem tego zespołu, takim cichym liderem, osobą, za którą pójdą inżynierowie, kiedy Lewis Hamilton w świetle, a w zasadzie w braku światła reflektorów, gdzieś zacznie kręcić nosem i robić grymasy. Lewis Hamilton, to trzeba oddać, znane jest z tego, że ma zawsze w rękawie 2,3 sekundy, ale on ten rękaw może wykorzystać tylko, kiedy samochód jest rzeczywiście ostry i jak brzytwa. George Russell natomiast pokazał już wielokrotnie, że potrafi zrobić użytek nawet z najgorszego samochodu w stawce i pojechać. Choćby szybkie kwalifikacje, ale również trzeba George'a pochwalić, że zrobił duży postęp, jeżeli chodzi o wyścig, jeżeli chodzi o zachowanie, chociażby na starcie. Te starty są coraz lepsze i pewnie to jeszcze będzie się zmieniało. Nadzieją na szybką poprawę dla Mercedesa może być McLaren, a dokładniej mówiąc to, jaki postęp McLaren wykonał w trakcie ostatniego weekendu wyścigowego. Ekipa z Woking naprawdę urwała mocno z tempa, poszła do przodu i to na pewno nie było przypadkowe podium w wykonaniu Lando Norrisa. Mocne kwalifikacje. Mogło być nawet lepiej, bo Norris wspomniał o nieoptymalnym przygotowaniu opon i nienaładowaniu do końca baterii. Dobre tempo wspięcia oraz solidny wyścig w zmiennych warunkach. Samochód ewidentnie odzyskał tempo. To nie jest kwestia kierowców, szczęścia toru. To jest kwestia tego, że rzeczywiście ten samochód po prostu zaczął jechać. A po problemach z hamulcami nie ma śladu, na co może wskazywać chociażby dobra dyspozycja Daniela Ricciardo, który z tymi hamulcami nie mógł się jakoś dogadać w McLarenie. Do tego doszły poprawki, doszły aktualizacje w tylnej sekcji. Zmieniono konstrukcję elementu nazywanego beamingiem, czyli tego dolnego elementu tylnego skrzydła. I McLaren dzięki tym wszystkim ruchom wykonanym w obszarze technicznym znalazł się na takiej ziemi niczyjej. Traci 7,8 sekundy na okrążeniu do tej czołowej dwójki, ale jednocześnie trzyma bezpiecznie ze sobą Mercedesa około pół sekundy na okrążeniu. Duży wpływ na ten słaby start sezonu według Andreasa Seidl miała ta sytuacja w trakcie testów. Trudne testy przełożyły się na brak zrozumienia dla tej nowej konstrukcji. No i to widzieliśmy po starcie sezonu. Wyniki nie były najlepsze, ale Andreas Seidl zapowiada, że to początek dobrych rzeczy, które będą przywierzone na tory, rzeczy, które mogą przyspieszyć znacznie ten samochód. Tego podium dla Lando Norrisa mogłoby nie być, gdyby nie problemy Bottasa w alei serwisowej. On tam stracił 11 do 12 sekund. Alfa Romeo przywiozła na ten weekend znaczący pakiet poprawek. Obok Red Bulla to jest drugi zespół, który dość mocno poprawił czy zmienił samochód. I to jest zespół, który przełożył te zmiany rzeczywiście na tempo wyścigowe. Te poprawki okazały się niezwykle skuteczne. Szczególnie przemodelowane sekcje boczne. To jest obszar, w którym Alfa na pewno zyskała sporo, poprawiła te wszystkie przepływy. Ten samochód pracuje jeszcze bardziej wydajnie. To pozwoliło Bottasowi momentami na tej pośredniej mieszance jechać tempem Red Bulla oraz Ferrari. Dla Alfy i dla Bottasa ewidentnie idą dobre czasy. To nie jest podobnie jak w przypadku McLarena przypadek. Ten samochód dobrze się urodził, ten samochód dobrze rokuje. Ten samochód, jeżeli będzie dobrze prowadzony przez Freda Vassera i dobrze prowadzony przez Bottasa, który ma doświadczenie, stać jest jeszcze na większe rzeczy niż to, co wydarzyło się w ten weekend. Dobre czasy kręcił również Haas, głównie Kevin Magnussen, szczególnie w deszczu. Ten samochód w deszczu ma jakąś dobrą cechę, która pozwala na szybkie zbudowanie temperatury opon, co w deszczu ma szczególne znaczenie. Najlepsze kwalifikacje w historii tego zespołu, a pamiętam, że ten zespół wcale nie ma takiej złej historii. Te wyniki na początku rywalizacji Formuły 1 były bardzo dobre i kolejne punkty sugerują, że mamy do czynienia z realnym postępem. I nie był to jednorazowy wypadek spowodowany charakterystyką toru. W przypadku Aston Martina jest wręcz przeciwnie. Są pierwsze punkty w sezonie, ale kierowcy nie pozostawiają złudzeń, że ta konstrukcja, jak trudna była w prowadzeniu, tak jest. Tu pomogły trochę okoliczności, no i pomogła dobra dyspozycja kierowców. Oni ustrzegli się jakichś większych błędów, dzięki temu dojechali dość wysoko do mety. Nadzieją na poprawę ma być ten nowy samochód, czy wersja B tegorocznego samochodu, o której mówi się już od jakiegoś czasu i może właśnie dlatego Sebastian Vettel wsadził głowę praktycznie pod większość konstrukcji po zakończeniu tego wyścigu. Przyjrzał się dokładnie, szczególnie sekcji dyfuzora, żeby przekazać jakieś ciekawe uwagi inżynierom, żeby jeszcze coś tam poprawić, żeby ten samochód po prostu mógł jechać lepiej. Co do Vettela padają pytania czy sugestie, może powinien dać sobie spokój z rywalizacją. Co ciekawe, takie sugestie padają również w kierunku Lewisa Hamiltona. Zupełnie nieuzasadnione. Sebastian Vettel zapytano to, co utrzyma w tej chwili Formułę 1, bo jazda takim samochodem na pewno dużej frajdy mu nie daje. Powiedział, że jego celem, jego ambicją jest to, żeby wyciągnąć ten zespół z tego trudnego położenia i postara się to zrobić. Co do Williamsa, kolejne efektowne usterki na torze. Takich rzeczy już dawno nie widzieliśmy. Takich rzeczy wybuchających w samochodzie, układów hamulcowych, opon dawno już nie było i to jest coś, co na pewno nie napawa optymizmem, patrząc na możliwości Williamsa i na to, co może on zrobić w tym sezonie. Było już lepiej. George Russell był takim światełkiem w tunelu dla tego zespołu, ale ponownie gdzieś to światło w tunelu zaczyna się gubić, czy robić coraz mniejsze, mimo tego, że jest Albon. No Latifi nie pokazuje zbyt wiele na torze. Williams ma przed sobą prawdopodobnie kolejny trudny sezon. Tyle na dzisiaj, tyle informacji udało mi się zebrać, skumulować z całego weekendu wyścigowego, z tygodnia. Myślę, że ten tydzień również sypnie nam ciekawostkami, dużą porcją informacji, szczególnie tych informacji, powiedzmy, zakulisowych, związanych z tymi przepychankami na gruncie sportowo-biznesowym, ale myślę, że będzie też trochę ciekawostek technicznych i o tym wszystkim postaram się Wam powiedzieć w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku, które na pewno ukaże się szybciej niż w ciągu tygodnia. To mogę Wam obiecać. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymajcie się, było mi bardzo miło kolejny raz gościć Was u siebie, zabrać Was w ten świat Formuły 1. Kolejne takie wycieczki już wkrótce. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.